SBS Radio. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj zapraszam was na wywiad, który miałem przyjemność i możliwość przeprowadzić z doktorem habilitowanym nauk humanistycznych ze specjalności Historia Kultury Nauki i Wychowania, z adiunktem Uniwersytetu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Tomaszem Pudłockim. Witam pana, panie doktorze, i witamy przede wszystkim bardzo gorąco w Sydney.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie doktorze, skąd w ogóle zamiłowanie do historii? Skąd tyle werwy do pracy nad polską historią, do wspaniałych publikacji, które ukazały się pod pana piórem, no i z inicjatywy pana badań?
Mówiąc szczerze, wszystko zaczęło się dość banalnie. Jak byłem małym dzieckiem, sąsiedzi robili porządki i moja mama, która lubiła książki, przechwyciła poczet Jana Matejki. Jako dziecko, ja nie wiem, może miałem 7-8 lat, zacząłem po prostu przeglądać sobie ten poczet. Podobały mi się obrazki, wiele dzieci zwłaszcza lubi obrazki. I okazało się, że zaintrygowało mnie, dlaczego jeden pan wygląda inaczej, drugi pan wygląda inaczej. Są krótkie opisy do tego wszystkiego. Później miałem szczęście trafić na dobrych nauczycieli, którzy rozbudzili we mnie pasję, pokierowali, pokazali, na czym polegają procesy. To tak naprawdę historia to nie tylko zbiór faktów, ale przede wszystkim fantastyczne historie, które wiele mówią o przyszłości, ale mówiąc szczerze, jeszcze więcej chyba mówią o nas samych.
No właśnie, wiele artykułów mówi, że historia lubi się powtarzać. Wiele artykułów ukazuje nam wspaniałe dzieje Polaków, no ale również właśnie Polonii. Mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałego wykładu w Polskim Klubie w Bankstown w zeszłą niedzielę. Tematem właśnie pana przemowy i pana wykładu była rola Polonii w odzyskaniu niepodległości w latach 1914-1921. Tematem pana wykładu było właśnie ukazanie roli, którą odegrała Polonia w odzyskaniu niepodległości w latach 1914-1921. Nie ukrywam, że dla mnie osobiście bardzo zainteresował mnie właśnie wątek samej Heleny Paderewskiej. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej naszym słuchaczom, którzy no niestety, ci z państwa, którzy nie byli, opuściliście bardzo ciekawy wykład, to muszę powiedzieć. Natomiast właśnie, czy można dowiedzieć się czegoś więcej? Skąd pomysł, aby właśnie zbadać wkład kobiet w walkę o niepodległość i w wspomaganie wspaniałych inicjatyw niepodległościowych?
Każdy z nas jest mimo wszystko synem, córką. Mam jakichś rodziców, mam jakieś matki. Lepsze, gorsze, ale mamy, one nas gdzieś tam prowadzą przez życie krócej czy dłużej, wpływają bardzo na nas. Mam jakieś koleżanki, miłości, partnerki, wielkie liderki, nauczycielki, które nam towarzyszą w okresie wcześniejszym czy późniejszym. I bardzo często płeć przeciwną intryguje o te kobiety. One są trochę inne niż mężczyźni. Ja jestem mężczyzną, te kobiety mnie również intrygują. I bardzo często jakby zauważam, że skoro one odgrywają tak ogromną rolę w życiu naszym, współczesnym, to co się dzieje, że w historii tak mało mówi się o kobietach, a tak dużo mówi się o mężczyznach. Oczywiście dzisiaj wiemy, że w dużej mierze wynika to z pewnych uwarunkowań kulturowych, tego, że źródła częściej wspominały o mężczyznach, mężczyźni rządzili światem, ale jak to mawia mądre starożytne przysłowie, Rzymianie rządzili światem, a Rzymianami Rzymianki. No właśnie, więc co z tą szyjką, która kręci głową? To były takie, oczywiście, tak mówiąc troszkę pół żartem, pół serio, takie intrygujące elementy, które spowodowały, że na którymś etapie swoich studiów, już jako zawodowy historyk, zacząłem trochę się interesować historią kobiet. Brałem udział w posiedzeniach Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk i nie ukrywam, że moje koleżanki mnóstwo mnie fajnych rzeczy nauczyły o kobietach, jak patrzeć na kobiety, jak czytać to, co kobiety pozostawiły po sobie i co z tego wynika. Ten język kobiet i język mężczyzn, chociaż niby jesteśmy ludźmi, naprawdę się bardzo różni. Czasem warto popatrzeć świat na oczami tej drugiej płci.
No właśnie, a mówiąc o właśnie o tym, o innym spojrzeniu, o spojrzeniu w tym momencie płci pięknej, prawda, którą można powiedzieć reprezentowała Helena Paderewska, no udało jej się w tamtym okresie czasu zdobyć bardzo wiele. Czy mógłby się pan podzielić pewnymi informacjami, tak jak miało to miejsce właśnie w Polskim Klubie w Bankstown?
Helena Paderewska jest mniej znaną żoną wielkiego Ignacego Jana Paderewskiego. Przypomnę, że to był pianista, a później mąż stanu i polityk o międzynarodowym uznaniu. Była jego wielką miłością i tak naprawdę pewnie by została żoną słynnego pianisty i polityka, gdyby nie pierwsza wojna światowa i ogromne zaangażowanie w pomoc męża w integrowanie Polonii. Bo Polonia w okresie pierwszej wojny światowej miała ten problem, że była mocno rozdzielona, była mocno podzielona różnymi przede wszystkim politycznymi spojrzeniami na świat. Paderewska, wykorzystując swoją pozycję, wykorzystując majątek, który posiadała, postanowiła organizować kobiety przede wszystkim wokół działalności Czerwonego Krzyża. Kłopot polegał na tym, że w czasie I wojny światowej nie było niezależnej Polski. Ówczesne prawo rządzące tą organizacją wymagało, aby osobne oddziały były tylko w państwach niezależnych. Paderewska nie potrafiła się z tym pogodzić. Mówię, mając wpływy, pieniądze, męża i też myślę, że osobowość, bo to nie była taka bardzo potulna kobieta, postanowiła założyć Polski Biały Krzyż i wokół tego zgromadzić dziewczęta, bo generalnie była to organizacja adresowana do młodych dziewczyn. Ona miała być liderką, one miały się zaangażować po prostu w pomoc. To nie było wbrew pozorom nic aż takiego nadzwyczajnego. Te organizacje adresowane do kobiet pojawiają się na ziemiach polskich, pojawiają się na Zachodzie, pojawiają się w Stanach. Właściwie od połowy XIX wieku ona fantastycznie wykorzystuje aktywizację kobiet, którą możemy zauważyć wcześniej. Wybucha wojna, te kobiety, część z nich, które mogą, starają się uczestniczyć w walkach, bardzo często na zapleczu, tak jest w przypadku ziem polskich, tak jest w przypadku innych frontów, ale tak nie było w przypadku Ameryki. Części tym kobietom nie wystarczyło tylko szycie ubrań, robienie zbiórek, modlenie się, to wszystko były bardzo ważne elementy, one chciały robić coś więcej. I Polski Biały Krzyż poza organizacją charytatywną miał się również zająć przygotowywaniem pielęgniarek, które, no właśnie, kiedy uda się stworzyć Armię Polską, ruszą na front francuski, a z Francji do Polski. I tak naprawdę Helena Paderewska staje u boku męża, ale organizując instytucje kobiece. Za nią pójdą kolejne organizacje, ona się świetnie sprawdzi na gruncie francuskim, a kiedy mąż przybędzie do Polski w styczniu 1919 roku, ona nie będzie tylko panią premierową. Ona tak naprawdę fantastycznie łączy Polki, francuski, amerykanki, arystokratki, pielęgniarki, które przybywają do Warszawy, organizują ogromną pomoc humanitarną, organizuje i przyjęcia, i przy okazji zbiórki, więc fantastycznie łączy różnego rodzaju środowiska i jest ważną pomocą w tym wszystkim. Ci z Państwa, którzy chcieliby pogłębić trochę wiedzę, bo ja z przyczyn oczywistych mówię to tak bardzo, bardzo ogólnie, gorąco polecam pięknie wydane niedawno wspomnienia Heleny Paderewskiej z czasów I wojny światowej, gdzie ona sama patrzy na wojnę z punktu widzenia kobiety. Fakt. Mający pieniądze, mający pozycję, ale równocześnie świetnie i mocno zaangażowany w to, co wierzyła i czemu notabene poświęciła życie, bo dużo zdrowia straciła też i w czasie I wojny światowej i przez to przedwcześnie zmarła.
Mówiąc o publikacjach, wiemy, że również pan, panie doktorze, jest autorem wielu publikacji, które ukazały się nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Publikacje, które ukazały się nie tylko w języku polskim, ale również w języku międzynarodowym, w języku angielskim. Ja szczerze mówiąc, przeglądając tytuły bardzo wielu pana publikacji, zainteresowałem się tytułem Iskra światła czy kopcąca pochodnia. Czy mógłby pan zdradzić mnie i naszym słuchaczom, o czym jest ta publikacja?
Publikacja jest chyba o tym, co mnie tak naprawdę interesuje w historii. Mnie przede wszystkim interesuje jednostka, postać, wybory, co za tym stoi, pewien sposób myślenia, dlaczego myślimy tak, a nie inaczej. Jest to akurat książka, która jest pokłosiem mojego doktoratu. Dotyczyła mojej rodzinnej miejscowości, że źle pisze się zawsze o swojakach. Ja podjąłem to zadanie. Interesowało mnie to, na ile grupa inteligencji w Przemyślu, bo to jest moje rodzinne miasto, w latach 1867-1939 tworzyła zwartą grupę, która chciała zmienić swoje środowisko, która miała pomysł na środowisko, a więc właśnie była taką iskrą światła, która zapala kolejne pokolenia, powoduje, że to środowisko staje się prężniejsze, ciekawsze, żywsze i bardziej energiczne. Czy może tak naprawdę była taką kopcącą pochodnią, która powiela elementy, które znamy, tak naprawdę no, osiąga pewien status społeczny, ale niczym szczególnym się nie interesuje. No, miasto jest to o tyle interesujące, że podobnie jak państwo tutaj w Sydney, czy jak generalnie w Australii, mają takie środowisko wielokulturowe, to początku XX wieku Galicja i tutaj twierdza Przemyśl, bo to jest fantastycznie duża twierdza, to jest przede wszystkim środowisko wielokulturowe. Więc nie tylko Polacy, ale Ukraińcy, Żydzi, trochę mamy Niemców, Czechów, odrobinkę Węgrów. No więc pytanie zasadnicze, jak w takim kotle wielokulturowym można mówić o jakiejś wspólnej misji, czy nie można. Nie będę oczywiście państwu zdradzać tajemnic, w razie czego polecam, może nie tylko Przemyślaną. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.